Kręcimy, panie Małgosiu, kręcimy. No jakoś tak słabo to pani idzie. Jeszcze raz poproszę.
Ty, jak pan rozdzielił te bączki. Pana bączek nie tylko, że pięknie się obraca, to jeszcze do tego dźwięki wydaje.
No to dobrze, no to proszę.
A mój to jest dobrze, ja już zostanę przy tym.
Proszę,
proszę
raz,
bardzo.
Dwa, trzy, cztery. Pięknie. Niech pani spróbuje tym. Niech pani spróbuje tym,
nie,
naprawdę.
No, nauczę się tym.
Żeby nie było, że ten gra, a tamten nie. Proszę bardzo. Wymiana, drodzy państwo. Delikatnie, ja spróbuję. Bo wie pani, jak to mówią? Kiepskiej tanecznicy. To jak to idzie dalej? No to ja próbuję tym. Co pani powie? Gra?
Gra.
A ja to lewą ręką musiałem zrobić, ponieważ... No, jeszcze jedna szansa, pani Małgosiu. Wszyscy słuchają, wszyscy kibicują. O, proszę. Czyli wychodzi na to, że jak się chce, to się potrafi. Drodzy państwo, jesteśmy zafascynowani tymi klasycznymi zabawkami, o których nieraz opowiadaliśmy, ale długo.
Jeszcze wędruję.
Proszę, jeszcze. Państwo tego nie widzą, ale my opowiadamy. To tak, jakbyście widzieli. Ten bączek rozpędzony przez panią Małgosię cały czas się obraca. Jeszcze się obraca, jeszcze. Może on tak przez całą audycję da radę.
Tak, nieważne jak się zacznie, ważne jak się zakończy.
Też bardzo dobre powiedzenie. O, już precesja z nim zwyciężyła. Takimi zabawkami klasycznymi rozpoczęliśmy to wydanie Radiolatorium. Mamy grudzień, a grudzień to jest Święty Mikołaj, to są prezenty pod choinką, a ponieważ prezentami w znakomitej większości przypadków są bądź były zabawki, więc dwa najbliższe wydania Radiolatorium będą poświęcone zabawkom. Dwa najbliższe grudniowe, pani Małgosiu.
No tak się zastanawiam, panie Pawle, ile tych zabawek, o których będziemy mówić, znajdzie się w pudełkach tych naszych milusińskich?
Pod choinką. Bączek obowiązkowo powinien znaleźć się wśród prezentów, ponieważ jest to wyjątkowa zabawka, znakomita, edukacyjna, a jednocześnie bardzo tradycyjna i historyczna i z ogromnie pozytywnym rodowodem.
Ja dodałabym jeszcze, panie Pawle, kalejdoskop.
Kalejdoskop. Będzie dziś o kalejdoskopie, bo dziś w ogóle będzie o zabawkach.
Piłki, lalki, samochodziki, kolejki, klocki, gry planszowe i pluszowe misie. Drewniane pajacyki, miękkie przytulanki i zaawansowane technologicznie nafaszerowane elektroniką kosmiczne statki, roboty.
Zabawki są stare jak świat. Pojawiły się na nim wraz z ludźmi, powiedzmy z małymi ludźmi, choć dorośli też nie pogardzą zabawkami, stając się udokumentowaniem wyobraźni i fantazji. Ewoluowały wraz z rozwojem cywilizacji i technologii, stanowiąc często wyjątkowe dzieła kultury materialnej.
Jak to ktoś powiedział, zabawki po prostu są i zawsze były. To przedmioty, które towarzyszą nam od narodzin do dorosłości, gdy już osiągamy ten wiek dojrzały, gdy można by powiedzieć, że z zabawek niby wyrastamy, to drodzy państwo, niechętnie się z nimi rozstajemy.
Zabawki kształtują naszą osobowość. Tworzone jako alegoryczne obrazki otaczającej nas rzeczywistości opowiadają historię o świecie. Uczą praw nim rządzących. Ich formy, kształty i barwy, zaklęta w nich myśl ludzka, potrafią ukształtować nasze gusta na całe życie.
Dziś proponujemy wam spojrzenie na zabawki jak na instrumenty naukowe, w towarzystwie których możemy poznawać tę naukową stronę tajemnic świata.
3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Majsterkowicza. Majsterkowanie leży bardzo blisko zabawek. Oczywiście tych najcenniejszych, najbardziej wartościowych i najbardziej edukacyjnych zabawek wykonywanych samodzielnie.
A jeśli już samodzielnie, to nie możemy nie wspomnieć tu pana Adama Słodowego, który wiele lat w swoim programie Zrób to sam lub w swoich książkach uczył nas i pokazywał, jak te wspaniałe zabawki sobie zrobić.
Inspirował nas do działań politechnicznych, warsztatowych. Nasze eksperymentarium 3Z, które powstało lata temu w Rzeszowie, powstało pod wpływem inspiracji pracami pana Adama Słodowego. Wiele z tych zabawek, które budowaliśmy w eksperymentarium, były zapożyczone, zaadaptowane z tego, czym raczył nas pan Adam Słodowy. Drodzy Państwo, będziemy się bawić w Radiolatorium co najmniej do godziny 12. Zostańcie z nami.
Radiolatorium.
Radiowe lekcje fizyki i techniki.
Partnerem misji jest Fundacja PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza.
Zabawki, zarówno te, które zaprojektowano z myślą o ich edukacyjnym, dydaktycznym charakterze, ale także te stworzone tylko do zabawy, można zaadaptować do celów interaktywnej edukacji. Wykorzystywać oczywiście można też przedmioty zwykłe, codziennego użytku, które zabawkami nie są, ale z których można zabawki edukacyjne zbudować.
A jakie mamy wspomnienia związane ze zabawkami? Czym się bawiliśmy? Czy już w dzieciństwie interesowały nas zabawki o charakterze edukacyjnym, takim technicznym? Lubiliśmy je rozkładać, składać, zaglądać, co kryją w środku. Sprawdzaliśmy jakieś prawa fizyki. Może coś udało się odkryć przy zabawie.
Proszę Państwa, no ja przyznaję się, zaraz pani Małgosia się przyzna, właśnie ostatnio nie chciała powiedzieć, co narysowałaby zaczarowanym ołówkiem, to dziś może wyciągniemy z niej wspomnienia. Ja przyznaję się, że rozmontowywałem i grzebałem w zabawkach, budowałem modele, zawsze byłem zainteresowany tym, co jest w środku i dlaczego tak to działa. Kolekcjonowałem modele, kolekcjonuję je w zasadzie do dziś. Mogę się też przyznać do czegoś, do czego nie każdy facet się przyzna. W sumie, można tak powiedzieć, bawię się dziś lalkami.
No to jako... mamy coś wspólnego, też się bawię lalkami.
Pani się dziś bawi, czy kiedyś się pani bawiła?
Całe życie.
Całe życie. Można tak powiedzieć, że bawię się lalkami, ponieważ jako kolekcjoner figurek postaci, na przykład z Gwiezdnych Wojen, bardzo blisko lalek się poruszam, ponieważ niektóre figurki dla kolekcjonerów to w zasadzie lalki. Bardzo zaawansowane, jeśli chodzi o wykonanie, perfekcję w oddaniu rzeczywistości. Te figurki są to prawdziwe repliki postaci. No ale niemniej jednak posiadają ubranka, które czasem trzeba im uszyć.
I co, szyje
albo
pan?
Zmienić. No sam osobiście nie szyję, ale korzystam z usług zaprzyjaźnionych osób. Ale to może, pani Małgosiu, nie drążmy, bo miało być o zabawkach edukacyjnych, a tutaj jakieś wspomnienia o lalkach. No ale już skoro rozmawiamy o lalkach i zabawie lalkami, to pani się teraz przyzna, jak te zabawy wyglądały.
Proszę pana, no oczywiście lalkami się bawiłam. No która dziewczyna nie chciała mieć lalki? Ja zawsze w dzieciństwie marzyłam o tym, żeby mieć taką lalkę, która mówi. A kiedy już taką lalkę miałam, która mówiła? No najczęściej były to lalki, które mówiły mama. No to oczywiście grzebałam w tej lalce, sprawdzałam, jak to się dzieje, że ona mówi, skąd ten dźwięk wychodzi, co powoduje, co jest potrzebne, żeby ona mówiła. I odkrywałam, że no, są tam bateryjki jako źródło energii. I jeszcze majsterkowałam, oczywiście, że majsterkowałam, bo ja sobie robiłam pokoje dla tych lalek, mebelki. Inspirowałam się panem Adamem Słodowym.
Jeśli wspomniała pani o tej lalce mówiącej, to w czasach, o których pani opowiada, no to był ewenement, na pewno. Elektronika wtedy, lata 70., 60., nie będziemy brnąć dalej, żeby tu ktoś nie wydedukował wieku, pani Małgosi.
Mówiliśmy już, że żyjemy w XXI wieku.
Tak, ale to był jeszcze XX wtedy, jeśli
no
pani dobrze pamięta.
No jeden możemy się cofnąć.
O tak, więc wtedy ta elektronika nie była tak wszechobecna jak dziś. Proszę państwa, dziś już nikogo nie dziwią lalki mówiące, wydające, w ogóle zabawki, wydające dźwięki. Od choćby taki pojazd. Pewnie gdyby taki model samochodu pokazać młodzieży w latach 70. ubiegłego wieku, no to radość, oczarowanie byłoby ogromne. Dziś nikogo nie dziwi, że model samochodu, proszę bardzo.
Nie dość, że wydaje dźwięki, to jeszcze miga światłami.
Tak jest. O. wszystko jest, tak? Wszystko to, co znamy z rzeczywistości, zakodowane w malutkim mikroelemencie elektronicznym. I proszę, samochód nie tylko jeździ, ale wydaje odpowiednie dźwięki. W naszych czasach, żeby samochód wydawał dźwięki, to trzeba było to robić za niego, jak to się mówi, paszczowo. Czyli wum, brrr.
Tak, tak, ćwiczyliśmy
na piaskownicy właśnie. A dziś, proszę bardzo, to jest technika. Proszę Państwa, no to przyglądnijmy się jeszcze takiemu modelowi zabawce, która odtwarza w pewien sposób rzeczywistość. Bo my te zabawki tak troszkę dzielimy. Te, które naśladują rzeczywistość w miniaturze. Wszelkiego rodzaju modele, pojazdów, sprzętu gospodarstwa domowego. Przecież te mebelki, o których wspominała Pani Małgosia.
A maszyny było... do szycia.
Maszyny do szycia, tak. Pralki, lodówki, odkurzacze. To były pomniejszone w skali zbudowane przedmioty codziennego użytku po to, żeby naśladować rzeczywistość dorosłych przeznaczoną do zabawy dla dzieci. I można się było bawić w domu.
To znaczy, miały edukacyjne walory, ponieważ one uczyły nas pewnych czynności i umiejętności przydatnych później w życiu codziennym, czyli czegoś nas uczyły jednak.
Obsługi pralki.
Tak, maszyny do szycia.
No, wychowywały pokolenie, które potem domem potrafiło się zająć, tak?
Ale no, to miało dwie sprawne ręce, ale, powiedzmy, tak. Nie lewe ręce.
Ale to taka sztampa trochę. Chłopcy bawili się samochodzikami, maszynami, a dziewczęta lalkami. To nie do końca była prawda nawet w tamtych czasach. Dziś troszkę spłaszcza się te sprawy. Nie wiem, czy pani pamięta, w podręczniku do zajęć praktyczno-technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej z lat 70. przedmioty do własnoręcznego wykonania były i dla chłopców, i dla dziewcząt, z tym, że do połowy roku my, chłopcy, budowaliśmy dźwigi, buldożery, maszyny generalnie, a dziewczęta fartuszki szyły, uczyły się coś tam pichcić, gotować, ale potem była zamiana.
Tak.
My gotowaliśmy, uczyliśmy się, jak wykonać naleśniki, albo nie przesolić zupy, tak, albo zagotować wodę na parówki, czy
no,
jajko.
Prace ręczne, tak. Szydełkowanie, druty, no też panowie się tym zajmowali.
A dziewczęta piła, młotek, wiertarka. Kto nie wierzy, niech sobie taki podręcznik do zajęć praktyczno-technicznych dla klasy piątej odszuka i zobaczy, jak tam to wszystko było poukładane. Wracamy do zabawki, którą trzymam w ręce. Proszę Państwa, to jest model rakiety. Model rakiety metalowy z napędem, o, takim bezwładnościowym, popularnie się mówiło na popych. A to jest po prostu napęd z kołem zamachowym. Wiele zabawek te napędy miało wbudowane. Ta rakieta przedstawia statek kosmiczny międzyplanetarny w takiej formie, w jakiej wyobrażano sobie w latach 60. lot w kosmos takim pojazdem. Potem dopiero się okazało, że niemożliwym jest wysłać z Ziemi rakietę i ona w jednym kawałku ma dolecieć na przykład do Księżyca, wylądować i wrócić. Nic bardziej błędnego. Potrzebne były rakiety wielostopniowe, z których na Ziemię wracał tylko...
No taki malutki statek kosmiczny.
Tak, z załogą, a cała reszta gdzieś tam rozsypywała się w przestrzeni. Ale w latach 60. rakieta kosmiczna, statek międzyplanetarny wyglądał od właśnie tak. Stożkowo-walcowe długie coś, taka forma, ze statecznikami, szpiczasta, aerodynamiczna. To miało wystartować z Ziemi, osiągnąć orbitę obcej planety, tam wylądować, a potem wystartować stamtąd i wrócić na Ziemię. Rzeczywistość zweryfikowała te projekty, ale zabawka jest. I ta zabawka, drodzy Państwo, oprócz tego, że wygląda jak taki statek kosmiczny z lat 60., ma jeszcze ciekawy mechanizm. Jeśli tę rakietę potoczyć po stole i ona uderzy dziobem w jakąś przeszkodę, włącza się ciekawy mechanizm. No, słychać działanie tego mechanizmu.
Wow!
Proszę bardzo.
A pani to nie dość, że ona się podniosła do góry, to jeszcze wysunęły się jakby takie schody.
Taka drabinka.
Ale taka drabinka.
Trap taki.
A w środku mamy astronautę.
Ja myślę, pani Małgosiu, że to jest kosmonauta, bo to węgierska rakieta jest.
O, to kosmonauta. A w tak, części, tak, kosmonauta. Tak,
w tej części Europy, na obszarze tak zwanych demoludów, to byli kosmonauci. Więc jest tutaj kosmonauta, który pokazał się w tym otwartym włazie, stoi na wysokości, na szczycie drabinki i pani zobaczy, jaki on gest prezentuje. Proszę bardzo.
No, on ma podniesioną rączkę, tak jakby się witał z kimś.
A właśnie. Kombinezon tego kosmonauty jest też dokładnie taki, jaki w latach 60. projektowano. Przypomina bardziej kombinezon pilota myśliwca z tamtych czasów. włosów, jest taki bardzo obcisły, srebrzysty, no i ta dłoń uniesiona w pozdrowieniu, czyli co? Pani Małgosiu, piękne przesłanie
no
w tej zabawce.
Doleciał na Księżyc na przykład, no i myśli, że tam są jacyś mieszkańcy pewnie, no i chciałby się z nimi przywitać. No, przylatuję tutaj do was, jestem waszym przyjacielem.
W pokojowej misji. Przybyliśmy tutaj w misji pokojowej i reprezentujemy całą ludzkość. Jak się pani podoba?
Bardzo mi się podoba.
Mnie również.
Ja myślę, że wszyscy ci, którzy tę zabawkę w tych czasach mieli, to byli zachwyceni i marzyli o locie na Księżyc.
Jeśli ktoś z państwa chce zobaczyć ten model, to zachęcamy do odwiedzin Politechnicznego Domu Kultury i Nauki. Tam w galeriach poświęconych zabawkom i modelom edukacyjnym znajdziecie między innymi model tej rakiety. Może być, pani Małgosiu, takim najprostszą zabawką, jakie można wykorzystać do zabaw edukacyjnych. No już nic prostszego wymyślić się chyba nie da.
To, że przy pomocy piłek możemy zademonstrować, jak lata samolot, wiemy bardzo dobrze. Wiemy też z doświadczenia codziennego, że piłeczka, na przykład ta ping-pongowa, upuszczona swobodnie na podłogę, pan Paweł sobie teraz właśnie upuszcza, nie na podłogę, ale na stolik piłeczkę.
Robię tło, pani Małgosiu, żeby było wiadomo, że mamy tu prawdziwe piłeczki, a nie coś udajemy.
Ale ona zanim tutaj spadnie, to ona tak spada, odbija się. Może nam się odbić prawie na tę samą wysokość, z której ją upuszczamy, ale nigdy nie poleci nam wyżej.
Żadna piłeczka upuszczona na podłogę, na ziemię, na stół, nigdy nie wróci, odbijając się na taką wysokość, z jakiej była upuszczona. Jeśli oczywiście nie użyjemy jakiejś dodatkowej siły. Jeśli mówimy o upuszczaniu piłki, to mamy na uwadze jedynie napęd grawitacyjny. Żeby sprawdzić doświadczalnie to, o czym mówimy, upuśćmy na stół albo na podłogę dwie piłeczki. Ping-pongową, o taką właśnie, i troszkę masywniejszą od niej, taką pełną gumową. Ta piłeczka jest troszeczkę większa, ma większą masę, uwaga, żadna z nich nie podskoczyła wyżej niż miejsce, z jakiego wystartowała. A teraz zróbmy rzecz następującą. Państwa też zachęcamy do wykonania tego eksperymentu, bo jest niesamowity. Proszę położyć na tej większej, gumowej, na przykład masywniejszej piłeczce, tę mniejszą, ping-pongową. Jako tę drugą, masywniejszą, można użyć też piłki do tenisa. Ona jest dość sprężysta i idealnie nadaje się do tego eksperymentu. Dwie piłeczki układamy jedna na drugiej. Taki bałwanek nam powinien powstać.
Jeśli czyli użyjemy, na tej większej kładziemy mniejszą.
Tak. To trzeba potrenować, bo trudno jest na kulistym kształcie położyć kulisty kształt, żeby one się trzymały ze sobą. Proszę Państwa, jeśli taką konstrukcję upuścimy teraz, czyli pozwolimy spadać swobodnie, to zaobserwujemy rzecz niezwykłą. O.
Wow, świetnie.
Piłki obydwie spadają.
Koniecznie róbcie Państwo ten eksperyment. Dzieciaki będą zachwycone. Słuchajcie, po odbiciu od podłogi piłeczka, która była na wierzchu, leci aż pod sam sufit. Na pierwszy rzut oka przeczy to nie tylko zdrowemu rozsądkowi, ale no w zasadzie zachowania energii.
No bo okazuje się, że piłka może wyskoczyć wyżej niż pozycja, z której ruszała, spadając w dół, tak? Coś niemożliwego. Wiemy przecież, doświadczalnie to stwierdziliśmy, że tak się nie da. Proszę Państwa, no jeśli potrenujecie to ustawianie piłek, bardzo ładnie to wychodzi, gdy weźmiemy na przykład piłkę do koszykówki, dużą, i piłeczkę ping-pongową. Wtedy taki bałwanek z wielkim tułowiem i z maleńkim łebkiem, no to potrafi wyskoczyć, to znaczy ta mniejsza piłeczka, ten łebek potrafi wyskoczyć naprawdę na imponującą wysokość. Co się tu dzieje? Tu działa już fizyka, drodzy Państwo, bo tak naprawdę w momencie odbicia od podłogi mamy do czynienia z zakamuflowanym zderzeniem sprężystym. Każda piłeczka, ping-pongowa również, spadając, demonstruje zderzenie sprężyste. Ale w tym przypadku cięższa piłeczka odbija się od podłogi wcześniej i zmienia zwrot wektora prędkości, podczas gdy wektor prędkości piłeczki lżejszej, na przykład ping-pongowej, wciąż jeszcze skierowany jest w tym czasie w dół.
W efekcie sprężystego zderzenia pęd cięższej piłeczki przekazany zostaje tej piłeczce lżejszej. I co za tym idzie, lżejsza piłeczka odbija się na dużo większą wysokość. No to bardzo proszę, jeszcze raz.
Jeszcze raz, jak Pani sobie życzy. Ustawiamy bałwanka, na dole większa piłeczka, masywniejsza, na górze łepek z piłeczki ping-pongowej i upuszczamy. To ważne, żeby to równiutko spadało. O, teraz
ale
pięknie
poleciało. Jak
proszę popróbować. Czasem, drodzy Państwo, można w tej gumowej piłeczce, która jest niżej, taki dołeczek jakiś lekki wydłubać, jeśli się da oczywiście. Wykorzystując piłeczki do tenisa ziemnego, to trzeba wykorzystać tamte takie szwy, które są na powierzchni. One się lekko zagłębiają w tę włochatą powierzchnię piłki tenisowej i tam łatwo ustabilizować mniejszą piłeczkę ping-pongową. Świetna zabawa i można zademonstrować te energetyczne przemiany, nie naginając oczywiście praw fizyki. Pani Małgosiu, proponuję teraz zająć się taką zabawką. Proszę, oddaję w Pani ręce. Potrafi Pani tym?
Jojo.
To jest bardzo modne dziś, tak? To jest dyscyplina sportowa.
Wraca.
Krążek jojo to zabawka fizyczna, wybitnie fizyczna. Działa na podobnej zasadzie jak taki przyrząd zwany kołem Maxwella, czyli urządzenie, które pięknie demonstruje przemiany energetyczne, energię potencjalną w kinetyczną i odwrotnie. Koło Maxwella, czyli taki masywny krążek dość dużej średnicy, zamocowany na osi, która po dwóch stronach krążka wystaje na dość konkretny dystans. Tam jest nawinięty sznurek i cała ta konstrukcja zawieszona jest na takim wsporniku. Jeśli nawiniemy sznurek na osie krążka Maxwella do samego końca i jeśli potem zacznie spadać, sznurek będzie się odwijał, a krążek będzie się poruszał z góry na dół. W momencie, kiedy cały sznurek się rozwinie, no to co się stanie? Niektórzy myślą, że się sznurek urwie i krążek rypnie na podłogę. Nic właśnie, krążek opadając obraca się wokół własnej osi, bo z tej osi odwija się sznurek. Obraca się coraz szybciej, ma pewną masę i sporą bezwładność. Masa jest miarą bezwładności. No i w momencie, kiedy sznurek się rozwinie maksymalnie, ta prędkość obrotowa jest tak duża, że zaczyna się nawijać z powrotem i krążek Maxwella wędruje do góry. Piękny przykład zamiany energii kinetycznej na potencjalną. W krążku jojo mamy coś podobnego. Pani Małgosia najpierw nawinęła cały sznurek na krążek, a potem pozwoliła mu opadać. On opadając również się obraca, z tym, że pani Małgosia stosowała tu taki dodatkowy zabieg, który pozwala temu krążkowi wrócić na wysokość, z której wystartował.
Taki uskok.
Taki gest, ja nie wiem jak go opisać.
Natomiast jeśli się tego nie zrobi, to on już nigdy na tę pozycję wyjściową nie wróci.
No będzie się zachowywał tak jak klasyczne koło Maxwella, czyli rozwinie się do samego końca sznureczek, potem się nawinie troszkę, ten krążek powędruje do góry, ale już na niższą wysokość i znowu w dół i potem znowu do góry, ale znowu niżej i bez dodatkowej energii. Proszę Państwa, energii nie ma za darmo i te przemiany właśnie o tym nas też informują. Energia potencjalna zamieniana jest w kinetyczną, czyli w energię ruchu, potem ta kinetyczna znowu w potencjalną.
Tak to ładnie wygląda, tak ładnie działa, że tak by się chciało, żeby to tak w górę, w dół, w górę, w dół i nie przestawało.
Proszę Państwa, krążek jojo to zabawka fizyczna, bardzo stara, tak stara jak bączek pewnie. Dziś bardzo popularna i są rozgrywane światowej rangi zawody w operowaniu jojo. To, co ci młodzi ludzie, przeważnie młodzi ludzie, wyrabiają z tymi krążkami jojo, jak nimi, jakie figury, jakie triki wykonują, to głowa boli. Ja tak nie potrafię. Potrafię tylko, tak jak pani Małgosia, bawić się w sposób klasyczny. No to zagramy teraz krótko.
Teraz pan Paweł
ja się
ćwiczy.
Pobawię w przerwie, może nic tutaj nie zbroję. Proszę bardzo.
Nawinięte. No to do dzieła.
Do dzieła, pani Małgosiu. I start. Drodzy Państwo, nikomu krzywdy nie zrobiłem. Krążek jojo również w całości. Strat nie było. Przechodzimy do następnego pięknego przedmiotu, choć geometrycznie też no niezwykle
prostego. Proszę zobaczyć, jaki piękny.
Co to pani Małgośka robi?
Ta pani Małgośka to się bawi, proszę pana, teraz sprężyną. Na pewno pan zauważył jeszcze taką...
Zieloną. Przezroczystą. Pani mi da tę sprężynę.
No proszę, bo ja coś o niej opowiem.
Tak, pani zaczyna opowiadać, a teraz ja się pobawię. No piękna sprężyna, zepsuć się nie da. Właśnie, drodzy państwo, te zabawki, którymi tu się bawimy, piłeczki, bączki, jojo, mają jedną ważną zaletę. Trudno je zepsuć. Potrafi pani zepsuć kulkę na przykład? Albo piłeczkę, bo już rakietę się da.
Znaczy wie pan, no, jeśli ktoś tak bardzo chciałby, to dałby radę.
Tak, nie ma takiej rury, co
ale jeśli tylko się nią bawimy, to nie uszkodzimy i przetrwa wiele.
I szukamy fizyki.
Proszę tę sprężynkę wziąć.
wziąłem.
Schodka jeszcze jakiegoś by
zbudujemy
tam znalazł,
schodki, pani
albo zbudował.
Pani do rzeczy opowiada, bo tutaj przedłużamy strasznie, a słuchacze chcą się dowiedzieć czegoś o tej sprężynie. Sprężynę każdy widział.
No to ja chcę powiedzieć, że właśnie ta sprężyna potrafi chodzić po schodkach.
Świetnie. Zaraz damy schodki sprężynie. A w górę czy w dół potrafi chodzić? To zaraz się wyjaśni.
Chodzi w dół, wykorzystując oczywiście siłę grawitacji.
Dobrze, pani już nie marudzi, tylko opowiada.
Ta prosta zabawka może dać wiele radości i wiele też nas nauczyć. Na przykładzie tej sprężynki możemy zademonstrować różnicę pomiędzy falą podłużną i poprzeczną. Wystarczy chwycić sprężynę i rozciągnąć ją w pionie. Proszę to zrobić.
Rozciągam w
tak,
pionie.
Tak, rozciągnąć w pionie.
Pięknie. Ona ściśnięta była taka, teraz jest dłuższa.
Tak, rozciągamy, tak.
Tak, już dobrze, pani Małgosiu?
Gdy ściśniemy teraz parę zwojów, tak od góry proszę to zrobić.
I co dalej?
I teraz gwałtownie puścić.
Uwaga, uwaga, puściłem.
O, pięknie. O, proszę. Zauważamy, jak wzdłuż sprężyny rozchodzi się taki impuls. I jest to właśnie fala podłużna. Jeśli sprężynę umieścimy poziomo, dobrze,
poziomo.
I zaczniemy nią teraz tak rytmicznie poruszać na boki.
Czy tak dobrze?
Pani obiema Pani? Końcówkami, obiema. Bardzo dobrze,
Pani,
bardzo dobrze.
Nie mam, dobrze, tylko nie mam...
Świetnie, super.
Nie mam rozstawu to rąk teraz, 3 metrów, wie Pani.
To teraz otrzymaliśmy falę poprzeczną, ale myślę, że zamiast tak potrząsać tą sprężynką, to na pewno będziemy woleli zobaczyć, jak ona zabawnie schodzi po tych schodach.
Zanim ją puścimy na schody, pani Małgosiu, to ja chciałbym jeszcze powtórzyć ten eksperyment z falą podłużną, tylko będziemy teraz, wyciszymy się, nie będziemy kłapać jęzorami, to państwo usłyszą ten impuls, bo jego słychać. Jeszcze raz, jak to pani powiedziała, ścisnąć parę zwojów.
Kilka zwojów od góry.
I puścić, to będzie słychać, jak ta fala się będzie przemieszczać z góry na dół. Uwaga! Gasnące są te drgania, ale wyraźnie słychać model fali poprzecznej, model fali podłużnej przy pomocy sprężyny. Pani Małgosia powiedziała, że większość z nas woli jednak obserwować tę sprężynę, jak ona sobie po schodach schodzi. Ja myślę, że większość z naszych słuchaczy widziała w akcji taką sprężynkę schodzącą po schodach. Ta sprężyna schodzi po schodach, wykorzystując siły grawitacji. Jej płaskie zwoje są dość cienkie i niewiele energii pochłania tak zwane tarcie wewnętrzne. Kiedy sprężynę puścimy po schodach, uwaga, mamy tu takie schody zaimprowizowane i ona teraz, ją trzeba troszkę popchnąć, pani Małgosiu. O, poleciała,
pięknie.
Poleciała tam do innych zabawek, ale to właśnie jest fantastyczne, ten bałagan. Kiedy taką sprężynę puścimy po schodach, bezwładność górnego końca powoduje, że pokonuje ona martwy punkt i schodzi na niższe stopnie. Obowiązuje tutaj prawo zachowania energii, które mówi, że suma występujących energii zostaje zachowana, pominąwszy oczywiście energię tarcia, która zostaje zamieniona w co?
W ciepło.
Brawo, pani Małgosiu. Piąteczka, a nie teraz szósteczki daje się w szkole, to szósteczka z plusikiem.
No to dziękuję. Nie, już nie może być plusa.
Nie może być plusa.
To szósteczka, najwyższa jest szóstka.
To szósteczka bez plusa. Kiedy sprężyna schodzi w dół, mamy do czynienia z kilkoma rodzajami energii. Energia potencjalna, kinetyczna i jaka, pani Małgosiu?
No i jeszcze sprężystości.
Pięknie, to druga szósteczka.
O, dziękuję, są to szóstki.
To razem 12. Jest taka ocena?
To plusem zostanę.
Brawo. Pobawiliśmy się sprężynami. Ja bym się jeszcze pobawił, ale czas leci, trzeba przejść do następnej zabawki. Co już było, pani Małgosiu? Piłeczki, no sprężynka była, bączki były na początku,
jo-jo.
Ale do nich jeszcze wrócimy. Krążek, jojo, to teraz będzie może...
Coś pooglądamy ładnego.
Tak, teraz coś optycznie będzie. Co tam pani ma znowu? Jakąś rurę pani...
To jak się weźmie to do rączki i jeszcze do oka przystawi, to nie wiem, czy panu to oddam.
Nie.
I nie wiem, czy w ogóle my ten program zakończymy.
Zakończymy. To pani mi to pożyczy.
No pożyczę.
A pani się skupi na tym, na opowiadaniu. Taka tuba, w środku o, jakieś klamoty
no,
latają.
Możemy powiedzieć, że to jakby taka lornetka.
Lornetka, taka bardziej luneta, pani Małgosiu.
O, luneta.
O, luneta.
Tak,
trudne
luneta.
Słowo, co?
No nie trudne.
No ale czego się pani nauczyła? No to proszę.
No to właśnie jest ten kalejdoskop. Z greckiego oznacza pokazujący piękne obrazy. Kalos, piękny. Skopein, oglądać. Często słyszymy, a może nawet i sami mówimy, że widać świat jak w kalejdoskopie. kiedy chcemy powiedzieć, że coś szybko się zmienia. Chcesz zobaczyć świat w kalejdoskopie, Pawle Pasterzu?
Chcę, Małgosiu Wilczak.
To spójrz sobie przez tę rurkę.
No patrzę właśnie, drodzy Państwo, przez tę rurkę i widzę cuda, naprawdę optyczne cuda, kolorowy świat na wyciągnięcie ręki. Jeśli chcecie zrozumieć, jak działa ta optyczna zabawka, spójrzcie na jakiekolwiek źródło światła przez kalejdoskop, ale z odwrotnej strony. Zauważycie, że wewnątrz zainstalowane są 3 zwierciadła, a kolorowe szkiełka umieszczone wewnątrz, między dwoma przesłonami, jedną matową, a drugą przezroczystą.
Te lustra są tutaj najważniejszym patentem. Obraz, który powstaje w jednym lustrze, odbija się w drugim, ten zaś ponownie w pierwszym i tak dalej, i tak dalej. A ilość odbitych obrazów zależy od kąta zawartego między tymi lustrami.
Pani Małgosiu, my mamy tutaj model fabryczny, współcześnie wyprodukowany, plastikowy. Ja nawet nie pamiętam, skąd się wziął. Przywędrował z jakimiś zabawkami. Ale nie wiem, czy pani pamięta, jak pięknie wykonane były kalejdoskopy te w latach 70. W takich obudowach oklejonych srebrzystym, błyszczącym, ozdobnym papierem.
Tak, tak, wykonane to z były takiego... drewniane,
kartonowe,
były kartonowe, takie tekturowe. No były to po prostu dzieła sztuki bardzo plastyczne, przyciągające oko z zewnątrz i tak jakby zachęcały do zaglądania do środka, bo w tym środku było jeszcze piękniej.
Właśnie, zachęcały z zewnątrz, a wewnątrz oferowały prawdziwą magię. Każdy kalejdoskop to jest zabawka magiczna, edukacyjna, optyczna. Wracając do tych luster i konstrukcji kalejdoskopu, no to proszę postawić na stole 2 lusterka prostopadle do blatu, a między nimi umieścić jasny, kolorowy przedmiot, na przykład ołówek. Jeśli kąt ustawienia luster wyniesie 90 stopni, to zobaczymy 3 obrazy. Patrząc w jedno lustro, zmniejszajmy kąt między nimi. Ołówek zostanie sklonowany.
Ale kiedy lustra zostaną w końcu ustawione równolegle do siebie, zobaczymy w każdym z nich nieskończenie długi rząd ołówków.
No właśnie, i taki model też można sobie wykonać. To już nie jest kalejdoskop, to są po prostu 2 lustra ustawione naprzeciwko siebie i powstaje taki tunel w nieskończoność. Oczywiście on nie jest w nieskończoność, bo żeby był w nieskończoność, to musielibyśmy mieć idealnie wykonane lustra, co jest niemożliwe z przyczyn technologicznych, więc z każdym odbiciem jasność spada w lustrach takich, do jakich mamy dostęp. Zabawa świetna i myślę, że większość z Państwa widziało już taką konstrukcję, na przykład w Centrum Nauki.
Słucham, a ja proponuję między te lustra, zamiast wstawiać ołówek, to ja wstawiłabym jakąś świeczkę.
Świecący obiekt jest najpiękniejszym do tego typu eksperymentów. Tylko ze świeczką trzeba uważać, żeby sobie bidy nie narobić. Proszę Państwa, taki model robiliśmy w eksperymentarium z dziećmi.
Kalejdoskop też robiliśmy.
Tak, robiliśmy kalejdoskop. Robiliśmy takie 2 lustra przeciwbieżne, można tak powiedzieć. I robiliśmy jeszcze kilka zabawek optycznych z lustrami, na przykład peryskop. Bo to wszystko są zabawki optyczne, które tak manewrują promieniem światła, że my oglądamy cuda. I naprawdę w kalejdoskopie obrazy powstające w kalejdoskopie są niepowtarzalne. W środku, tak jak powiedzieliśmy, są rozmaite kamyczki, jakieś strzępki materiałów kolorowych.
Szkiełka.
Szkiełka, tak. I to wszystko się tam przewala, tworząc rozmaite konfiguracje. Te konfiguracje są powielane przez lustra zamocowane wewnątrz, no i mamy symetryczne obrazy. I te obrazy za każdym razem są inne, no bo za każdym razem inaczej ustawiają się te drobiny wewnątrz kalejdoskopu i dlatego są niepowtarzalne. No jakie jest prawdopodobieństwo, że uda nam się w takiej totalnej entropii ustawić powtórnie ten sam układ, kiedy są to przypadkowe układy tak naprawdę?
Nie uda się i dlatego tego typu zabawki są takie magiczne.
No właśnie, wszystkie zabawki są magiczne, a te wyjątkowo. Po przerwie wrócimy do następnych magicznych zabawek. Proszę Państwa, w każdym przyzwoitym spektaklu jest taka zasada, w teatralnym spektaklu, że jak strzelba pojawia się w pierwszym akcie, to musi wystrzelić. No to na początku zaczęliśmy od... No daje Pani, Pani Małgosiu, już nie będzie Pani opowiadać, że Pani nie umie, bo przedtem się okazało, że Pani umie.
Po prostu jeszcze. Ruch kobiecy, proszę Pana, delikatny.
Pani Małgosiu, posuwisto zwrotny. Jak to koreluje z tym, co powiedziała Pani przed momentem? Ale dobrze, no to jeszcze raz. Posuwisto zwrotnym ruchem, góra. O, proszę.
To pięknie. Trening czyni mistrza.
Muzyka. To jest fantastyczne, bo te bączki mają wbudowane wewnątrz takie układy powietrzne, które działają jak syrena. Bąk szybko wiruje, ma na zewnątrz takie otworki, przez które wpada powietrze i gra. Opowiadaliśmy o tym wielokrotnie, bo bąki to żyroskopy, to podstawowe urządzenia w technice stosowane.
Mam pomysł, proszę Pana.
Proszę.
Tak mi teraz przyszedł do głowy. Tak Pan mówi o tym, że ja to tak marnie robię i w ogóle, no to dobra, zróbmy zawody, czyli bączek będzie się dłużej kręcił.
Wiesz, wie Pani dobrze o tym, że ten, który mi Pani wcisnęła na początku, jest słabszą konstrukcją. No to jest podpucha. Nie, proszę Państwa, nie godzę się na to. Proszę, niech Pani kręci. Tak, góra, dół, góra.
Tak myśli Pan, że takie zawody wymyślam, bo wiem, że wygram.
No tak, właśnie. Nie, ja się nie bawię tak. Ja się
no to
tak
ja
nie
się
bawię.
Pobawię, proszę.
Dobrze. No nie sposób rozmawiać o zabawkach najprostszych i nie wspomnieć o bączkach.
Bajeczna zabawka, bardzo kolorowa i zakręcona. Wprawiona w ruch obrotowy, nie przewraca się, a jej oś obrotu zachowuje niezmiennie kierunek. Ten kolorowy bączek, którym lubią się bawić nawet bardzo małe dzieci, jest też rodzajem żyroskopu.
Proszę Państwa, kto jeszcze nie bawił się takim bączkiem, kogo nie zachęciliśmy tutaj naszą zabawą w studio, to powinien uczynić to jak najszybciej. I wcale nie musi to być taki bąk grający jak te nasze, choć takie są najpiękniejsze. Czasem można na strychu znaleźć wśród starych zabawek, bo te dawniej wykonywane były przepiękne.
Ale Państwo poczekają, jeszcze nie idźcie teraz na strych, pójdziecie później, słuchajcie naszej audycji.
Tak, jeśli ktoś nie ma strychu, to może poszukać w piwnicy. Bąka można zbudować samemu, ze szpulki po niciach. O, tylko skąd dziś Pani Małgosiu wziąć szpulkę po niciach? Nie wiem, czy Pani pamięta, ale szpulki po niciach to był podstawowy materiał, jakiego używał
Adam Słodowy
w swoich zabawkach. Właśnie, a dziś szpulki po niciach, są dziś szpulki po niciach?
No, są szpulki, tylko że one nie są już, to nie są te drewniane szpulki,
właśnie.
To są takie już z tworzywa i one mają już nieco inny kształt.
Tak, to już się nie nadają. No ale można zrobić bączka z krążka kartonowego i patyczka, albo z plastikowego talerzyka, albo z płyty kompaktowej. Proszę wprawić teraz zabawkę w szybki ruch wirujący, a bąk na swej jednej nóżce będzie tańczył po gładkiej powierzchni stołu, zupełnie jak te, które Pani Małgosia tu wraz ze mną puszczała. O, Pani Małgosia puszczała bączki, a Pan Paweł też, proszę Państwa. Jak Wam się podoba takie zdanie? Puścić sobie bąka. Też jestem niezły w puszczaniu. Proszę bardzo.
Ale w zawodach to Pan nie chciał wziąć udziału.
Nie chciałem, bo nie lubię brać udziału w zawodach, w których wiem, że przegram. Proszę kontynuować.
No to jeśli już puścimy tego bączka sobie, rozkręcimy go, to będzie się tak kręcił, przechylał, będzie kołysał się na boki. Bąki są uparte. Spróbujcie w pewnym momencie zmienić kierunek wirującej osi tego bączka, uderzając w nią delikatnie linijką, ołówkiem, co tam będzie pod ręką. Odczujecie wtedy przeciwstawianie się bąka sile, z jaką działacie. Wirujący bąk utrzymuje kierunek osi swego ruchu i już, i nic nie można zrobić.
Dopóki się obraca, oczywiście. Prawo bąku wykorzystano do konstrukcji wielu urządzeń, żyrokompasów, stabilizatorów na statkach i na przykład w lornetkach albo w innych urządzeniach optycznych. Zasadę zachowania kierunku płaszczyzny ruchu obrotowego stosuje się także w broni palnej. Aby pocisk leciał w kierunku z góry przewidzianym, po linii prostej, wprawia się go w silny ruch obrotowy, zupełnie jak malutkiego bączka. Po to właśnie są wewnątrz każdej lufy te gwinty nacięte. One mają za zadanie wprawić w ruch wirowy pocisk, po to, żeby go ustabilizować.
zasadę żyroskopu wykorzystuje też bumerang i latający talerz. Talerz rzucony w powietrze powróci, jeśli tylko nadamy mu szybki ruch obrotowy.
Kiedy wiruje, może poruszać się jedynie w płaszczyźnie, w której wiruje. Nie może w powietrzu zmienić ustawienia. Nie może zatem spaść jak kamień w dół, bo wtedy musiałby pokonać opór powietrza swoją największą powierzchnią.
Wybiera więc przejście przez powietrze wąskim brzegiem, czyli tę ukośną płaszczyznę, po której wyleciał w powietrze. I nie ma innego wyjścia, po prostu musi wrócić.
Tak, czyli prawo bąków i opór powietrza. Jeśli chcecie, aby wirujący talerz nie wrócił, spróbujcie wykonać rzut w próżni. Poleci jak kamień po łuku.
No to tym sposobem doszliśmy do rzutów ukośnych, czyli kolejna zabawka.
To jak? Rzucamy bąkiem, to jest, przepraszam, talerzem czy przerwa?
Rzucamy.
No to rzucamy.
Przerwa.
Zakończyliśmy tamten fragment, poprzedni fragment audycji dość niekonwencjonalnie, choć tradycyjnie, bo to już nie pierwszy raz nam się coś tu tłucze. Posprzątaliśmy i przy okazji rzuty ukośne, pani powiedziała,
no tak? Tak jak już rzucaliśmy, to porzucajmy teraz tak. Jeszcze.
Rzucaliśmy talerzem dość frywolnie, było nawet słychać, zatem rzuty ukośne przed nami. Zabawka z epoki również. Dziś już się chyba takich nie produkuje. Proszę powiedzieć, co tu mamy. A ja będę próbował to trafić jest,
to
sobie.
To jest koszykówka. Mamy tablicę z koszem, miniaturową katapultę, wyrzutnię.
No to jest najważniejsze urządzenie właśnie, katapulta. Tak. Miniaturka tablicy z koszem na wsporniczkach, na słupkach takich i małe piłeczki. I trzeba co? Przy użyciu tej katapulty...
No, najpierw to trzeba bardzo dobrze ustawić tę planszę. Ona musi stać na bardzo równej powierzchni.
Stoi.
To proszę bardzo, pan celuje teraz do tego kosza.
Teraz ja podczas jednego przekazu na żywo promującego wystawy Politechnicznego Domu Kultury i Nauki prezentowałem tę zabawkę, bo ona tam znajduje się w galerii zabawek naukowych, dydaktycznych, edukacyjnych. Produkowana w latach 70. albo i wcześniej nawet, ubiegłego wieku, też próbowałem na wizji strzelać piłeczkami do kosza. Teraz spróbuję zademonstrować w radio tutaj te moje umiejętności. Wątpię, żeby mi się udało, bo to naprawdę trzeba tu wiele parametrów ustawić właściwie. Kąt, pod jakim ustawiona jest wyrzutnia. Siła, z jaką trzeba tę piłeczkę wysłać w powietrze. No zobaczymy. Uwaga. Guzik.
No, trochę dalej poleciało. Za kosz.
Tak, to nie jest wcale takie proste, ale zabawka przednia, no i bardzo fizyczna również. Rzut ukośny w fizyce to jest zagadnienie, o którym można całą audycję zrobić, a tutaj chodzi po prostu o to, żeby trafić sobie piłeczką do kosza. Uwaga.
Teraz siła była
dobra, kierunek niezbyt. Jeszcze jedna szansa. Na razie te piłeczki nie uciekają poza... Trafiłem do kosza, ale nie...
Brzeg kosza.
Za trzecim razem. Mówią, że do 3 razy sztuka. Artylerzysta ze mnie byłby do kitu, bo tam za trzecim razem to już się powinno trafiać, tak?
Ale tutaj przy okazji możemy porozmawiać jeszcze o grawitacji, o składaniu ruchów, nie tylko o rzucie ukośnym.
Właśnie. Piękna zabawka. Też działa bez baterii. Ostatnia próba, pani Mogosiu, bo to, wie pani, to trudno tak. Tu mikrofon przed twarzą, no miejsca niewiele. niestety.
Tak, poza kosz.
Ja mam pomysł, jak trafić tym do kosza, po prostu...
O, też się nie udało.
To ja może mógłbym...
Coś z celnością u pana jest nie tak.
To ja mógłbym po prostu zostać przyjęty do szturmowców Imperium. Oni też mają problem z trafieniem. Jak się pani teraz
to
podoba?
To z takiej odległości, to wie pan, też bym trafiła.
Teraz wrzucę tak, proszę bardzo. Świetnie.
Ach.
Proszę państwa, to w zasadzie ostatnia z zabawek, o których planowaliśmy dzisiaj opowiedzieć. Taką zabawkę
to musi
sobie...
być ostatnia zabawka, drodzy państwo, bo pan Paweł będzie teraz trenował rzuty.
Tak, wciągająca jest taka zabawa z taką miniaturową koszykówką. Kupić się już tego nie da dzisiaj, ale na jakiś, na rynku wtórnym bardzo możliwe, że znajdziecie taki model koszykówki. Żeby wiedzieć, czego szukać, to proszę zaglądnąć do naszej galerii w Politechnicznym Domu Kultury i Nauki. Tam ta zabawka również jest. W galerii o zabawkach edukacyjnych. Dobra zabawa nazywa się ta galeria.
Ale można też taką sobie zrobić.
Oczywiście. W Eksperymentarium 3Z też robiliśmy taki model koszykówki. Zaglądnijcie do galerii, to zobaczycie, czego szukać. Panie Małgosiu, nie powiedzieliśmy w sumie jeszcze o tym przedmiocie, bo to nam nie będzie pasowało za tydzień. Turbinka, w zasadzie zabawka wyciągnięta...
Z piaskownicy.
A no właśnie, grzebaliśmy ostatnio w piaskownicy i znaleźliśmy taką zabawkę, tak? Proszę państwa, to jest taki zestaw dwóch turbinek, o, kółeczka łopatkowe, dwa.
One dokładnie jak młyńskie, tylko no z nieco innego tworzywa wykonane. Tak. Te młyńskie to nie z tego robi się.
O, zabawka jest plastikowa. Służy do zabawy w piaskownicy, ponieważ te kółka, te turbinki, te koła łopatkowe umieszczone są jedno nad drugim, a na samej górze jest taki lejek. Przez ten lejek pewnie jakby się sypało piasek, to piasek spada na łopatki tych kół i wprawia je w ruch obrotowy. Ale my ten model, pani Małgosia potrzyma tu, możemy wykorzystać do demonstracji działania turbin gazowych. Zamiast gazu...
No, ale jeszcze wcześniej wspomnijmy, że no, jeśli będziemy mieć tę zabawkę, wyjmiemy już z piaskownicy, weźmiemy ją do domu, no ale może być to też na zewnątrz, to będzie pięknie działało jak koła w młynie.
Zamiast piasku można lać wodę i też będzie się obracać. Czyli można tak ciało stałe wykorzystać do napędzania tych kół łopatkowych. Można ciecz, czyli wodę, i mamy model turbiny wodnej, a możemy wykonać model, zademonstrować działanie turbiny gazowej, wykorzystując powietrze, które jest też mieszaniną gazów, tylko nie będziemy dmuchać buźką, bo to by w głowie się zakręciło, ale wykorzystamy, pani Małgosiu. Rozwiałem pani Małgosi włosy, wiadomo.
Dobrze, że jesteśmy w radiu.
Pompka do piłki. Powietrzem, strumieniem powietrza z pompki będziemy... O!
No pięknie!
Ale nie idzie, co?
Jeszcze trochę i to drugie się ruszy. O, pięknie, teraz dwa koła.
Proszę państwa,
zmachałem
się jak średni parowóz, ale turbiny udało się w ruch wprowadzić. Piękna zabawa fizyczna, a zabawka naprawdę prosta, taniutka, wyprodukowana, stworzona do zabawy w piaskownicy, a można przy jej użyciu porozmawiać o fizyce. Tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejsze wydanie Radiolatorium. Małgorzata Wilczak
i Paweł Pasterz.
Bądźcie z nami za tydzień.
Radiolatorium.
Radiowe lekcje fizyki i techniki.
Partnerem misji jest Fundacja PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza.